naród wybrany, a ściślej biorąc tak zwana grupa Mojżesza, która doświadczyła szczególnej i namacalnej interwencji Boga podczas wyjścia z ponad 400-letniej niewoli w Egipcie i która niedawno solennie przyrzekała pod Synajem dochować wierności Bogu, teraz oto, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, dopuściła się jednej z pierwszych tak poważnej apostazji. I cały ten proceder dał się wciągnąć także Aaron, gdy lud, zaniepokojony chwilową nieobecnością Mojżesza, zażądał od niego widzialnego znaku Bożej obecności pośród nich. I można powiedzieć, że Aaron dokonał bardzo ciekawego zabiegu socjotechnicznego. Zażądał, aby mu oddano wszystko złoto, jakie lud miał, a które zabrał z Egiptu, okradając w ten sposób Egipcjan. I wrzucił to złoto do ognia wraz z wszelkimi kosztownościami. To, w czym mieli pokładać nadzieję, co miało dać im poczucie bezpieczeństwa, a co było jednak pamiątką i śladem niewoli, zostało w jakimś sensie unicestwione w ogniu, ale jednocześnie poniekąd skondensowane. Bo z tego powstał materialny wizerunek jakiegoś bóstwa, które jeszcze bardziej przypominało im niewolę. A Aaron w jakimś sensie skumulował w stopionym złocie ich nadzieję i przywiązanie do złota, ale co więcej, wprost przypomniał im czas niewoli właśnie w tej postaci cielca. Gdyż jak wiemy, w Egipcie cielec to postać byka Apisa, boga Nilu, który kontrolował wylewy rzeki. Święty byk w Memphis uważany był za wcielenie ptacha. W mitologii egipskiej był to bóg słońca, ukazywany pod postacią człowieka z ogoloną głową i laską w ręce. Później byka Apisa uważano za wcielenie Ozyrysa, przez co został on bóstwem podziemnym, kojarzonym z minerałami i klejnotami. Byk Apis to najbardziej znane spośród egipskich świętych zwierząt, zarazem symbol siły i męstwa. Wierzono, że byk Apis został zrodzony z promienia słonecznego. A zatem złoty cielec to nie tylko personifikacja wartości materialnych, które miały dać zabezpieczenie ludowi, ale wyraźne wskazanie na obce bóstwo, faktyczna apostazja. Drodzy bracia, naród wybrany w swoim egzodusie do wolności jest typem nowego ludu wybranego, zarówno dzieci, jak i sług Kościoła. Jego niewierności i grzechy to obraz naszych postaw. Odnajdujemy się w tym, co czytamy o wędrówce narodu wybranego z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. My też, jako słudzy Boga, mimo że zawarliśmy przymierze we Chrzcie Świętym, potwierdziliśmy je w konsekracji zakonnej oraz kapłańskiej, my także tworzymy sobie bożki. Bo wydaje się, że Bóg jest niewidzialny, daleki. Łatwa więc jest pokusa zwątpienia. Czy On jest jeszcze w ogóle? Czy jest dla mnie? Czy ja Pana Boga jeszcze obchodzę? I tak stopniowo skłaniamy się ku temu, co bezpośrednio jest percypowalne, dostrzegalne i doświadczalne. I w ten sposób rodzą się w nas nasze bożki. kapłańskie, zakonne, tworzone według własnych wyobrażeń i własnych potrzeb emocjonalnych, wokół których, tak jak ci Izraelici w obozie, skaczemy z entuzjazmem, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że dopuszczamy się już bałwochwalstwa, a więc naruszenia pierwszego i fundamentalnego przykazania. A jeżeli Bóg jako jedyny nie będzie uszanowany, to wtedy bardzo łatwo jest przekraczać każde następne przykazanie. Święty Augustyn powiada, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. Ale jeśli odwrócimy to zdanie, to także trzeba powiedzieć, jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, to już nic nie będzie na swoim miejscu. Będzie jedynie chaos i postępująca ruina. Jakie są więc te kapłańskie i zakonne bożki? Można byłoby ich wymieniać wiele i każdy ma swojego bożka na swoje wyobrażenie. Ale może spróbujmy dostrzec tylko trzech z nich. Jednym z nich jest bożek niezależności. Jeżeli słabnie wiara w Bożą obecność, w Bożą opatrzność, jeżeli słabnie w nas postawa owego ambulatio coram Deo, znanego w duchowości już od czasów starożytnych, a więc tego chodzenia w obecności Bożej, tej świadomości, że Bóg jest i Bóg patrzy na mnie z miłością jako na swego Syna, to wtedy człowiek zaczyna szukać własnych ścieżek. Zaczyna żyć własnym życiem. Jest jak Adam w raju, który chowa się w krzakach, bo wstydzi się własnej nagości. Wtedy człowiek zaczyna żyć obok przepisów kościelnych, liturgicznych, zakonnych, obok wymagań przełożonych na własną rękę. Hołduje bożkowi niezależność. To ja decyduję, nie Bóg, nie kto inny. Broni więc kapłan tego poczucia niezależności za wszelką cenę. A co jest efektem owego kultu bożka niezależności? Między innymi oddalenie się od wspólnoty, atomizacja życia wspólnego. Niby jesteśmy razem, niby mieszkamy razem, ale właściwie każdy osobno. Widzimy się tylko przelotem w drzwiach. Efektem jest wikłanie się w różne relacje towarzyskie, których raczej nie chciałoby się ujawniać przed innymi. To jest bożek niezależności. Również może być bożek czasu wolnego i świętego spokoju. Kapłan chce być panem swojego czasu. Chce mieć czas dla siebie, czyli żyć dla siebie. Wbrew temu, co pisze święty Paweł, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Bo i w życiu i śmierci należymy do Pana. Jemu ofiarowaliśmy swoje życie. A mimo to mamy bożka czasu wolnego i świętego spokoju. Jakie są tego efekty? Między innymi takie, że stale towarzyszy nam pokusa skracania czasu służby Bożej aż do skrócenia dystansu między łóżkiem a ołtarzem czy chórem zakonnym. Coraz większy pośpiech w liturgii, aby wydłużać własne zajęcia i sprawy. Nie ma czasu dla Boga, nie ma czasu na modlitwę. Jest czas wolny, jest święty spokój. Jak najszybciej opuścić kościół, wsiąść w samochód i gdzie nas koła poniosą. Trzeci bożek to ciekawość, bożek ciekawości, a przy tym jakiś rodzaj psychicznej, emocjonalnej kontroli wszystkiego. Wszystko wiedzieć, wszystko kontrolować, wiedzieć jako pierwszy, wiedzieć najlepiej, nie dać się wyprzedzić z nowiną. Czy nie ulegliśmy za bardzo mentalności medialnej, która karmi się newsami? W ten sposób żyje się nie własnym światem wewnętrznym, nie bogactwem swego wnętrza napełnionym Bożą obecnością, ale coraz bardziej wdziera się w naszą przestrzeń hałas świata. Żyjemy nie swoim życiem. Hołdując takiemu bożkowi ciekawości, sługa Boży staje się jak odkurzacz, który zagarnia wszystkie śmieci, jakie napotka na swojej drodze. Zaśmiecony umysł, zaśmiecona wyobraźnia, zaśmiecone uczucia, zaśmiecony język. Coraz częściej mówimy slangiem młodzieżowym. Jesteśmy jak zasypana studnia, w której daremnie szukać ożywczej wody łaski. A tak dużo się mówi przecież o ekologii, o trosce, o naturę, o przyrodę. Zapomina się o mikroekologii, o trosce o siebie, o własne wnętrze, o własną psychikę, o schludność owego sanktuarium, w którym rozbrzmiewa głos Boży, jakim jest nasze sumienie. Pewnie każdy z nas w swoim życiu mógłby wskazać jeszcze inne takie bożki, czasowe lub trwałe, jak na przykład uzależnienie od telewizora, od internetu czy innych przyjemności. Dobrze jest więc spojrzeć czasem na siebie oczami innych. Czasem dobrze jest złapać dystans do siebie, a nade wszystko wrócić do Boga przymierza. I cóż mamy czynić, kiedy uświadamiamy sobie, że staliśmy się czcicielami własnych bożków? Przede wszystkim chciałoby się wołać z psalmistą: przebacz, o Panie, swojemu ludowi, a następnie podjąć wysiłek starcia na proch swojego bożka bez rozczulania się nad sobą, jak prawdziwy mężczyzna. I w ten oto sposób damy szansę, aby w glebę naszej duszy wpadło na nowo ziarenko gorczycy, ten maleńki zaczątek Królestwa Bożego w sobie i wokół siebie.